Ministerstwo Finansów wprowadza automatyczne rozliczanie PIT-ów od przyszłego roku. W rozliczeniach za 2018 rok dla każdej osoby zostanie przygotowany PIT elektroniczny, który będzie dostępny na portalu podatkowym. Dokument będzie można zmieniać albo nie robić nic i wówczas 30 kwietnia zostanie on automatycznie wysłany do fiskusa. W ramach usługi Twój e-PIT zostaną przygotowane formularze PIT 37 i 38. Minister Finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że w kolejnych latach zakres dostępnych dokumentów będzie rozszerzany. Dzięki automatycznemu pobieraniu danych nie będzie trzeba dostarczać do Urzędu Skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg, na przykład z ulgi na dzieci. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nadal będzie można rozliczać się z fiskusem, korzystając z papierowego formularza. Elektroniczny PIT będzie dostępny na portalu podatkowym od 15 lutego. Na ile okaże się hitem? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Porozmawiamy dziś też o kościerskiej przedsiębiorczości i ważnych połączeniach drogowych. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś gościnnie w browarze Kościerzyna. Dziś goście Jarosław Kołodziejski, dyrektor browaru, Damian Mucha z Pomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
PIT zrobi się sam i uwzględni nawet ulgi na dzieci, jeśli nie będziemy nic zmieniać do 30 kwietnia. PIT wyśle się sam. Wady i zalety takiego rozwiązania. Państwo zdanie.
Chyba wad nie ma.
Zbigniew Jarecki.
Same zalety trzeba przy dzisiejszej technice, przy sprawozdawczości, jakie firmy dokonują, jednolity plik kontrolny, kupę dokumentów, które schodzą do służb skarbowych bezpośrednio z firm, to należy tylko przyklasnąć i myślę, że nie ma żadnych powodów, żeby to przeciągać. Jak najszybciej to wprowadzić, żeby to funkcjonowało.
Będzie hitem? Będziemy korzystać z tego masowo?
W moim przypadku na pewno będzie to hit. Bo
Jarosław Kołodziejski.
Tak, bo teraz na przykład automatyczne wysyłanie pliku, już z tego korzystam, to znaczy rozliczenie oczywiście robię ręcznie, wysyłam, że tak powiem, przez portal zaufany, tak? Natomiast tutaj widzę tylko jedną taką wadę, że w przypadku, że tutaj jest ten 30 kwietnia określony jako ten moment wysyłania z automatu, natomiast jak ktoś będzie miał ulgi, tak będzie musiał ingerować, bo pewnie nie będzie chciał te ulgi wcześniej rozliczyć niż 30 kwietnia.
Mm-hmm. W mojej ocenie postęp technologii, jeśli pozwala nam na takie działanie, to zaczniemy unikać kolejek, może nas to troszeczkę zdyscyplinuje, a myślę, że to jest dosyć nieuchronny element rozwoju i podatnik, który rozlicza się w sposób bardzo prosty, przy prostym systemie nie ma zaawansowanego systemu raportowania, to powinien na tym skorzystać i ta automatyzacja jest już chyba, staje się po prostu faktem.
A ile lasów możemy zaoszczędzić, ile papierów tutaj możemy mniej wykorzystywać? Same plusy.
Jeden malutki minusik widzę w całej tej sprawie, to jeżeli ktoś z Państwa wypełnia PIT-a samodzielnie i wysyła z datą stempla 30 kwietnia. I teraz może być problem, bo jeżeli tamten automatyczny się wyśle, a wyśle się na pewno, a my wyślemy teraz ten drugi ze zmianami, no to jak podejdzie do tej sprawy skarbówka i który uzna za ważniejszy? No ale myślę, że pomysłodawcy pewnie za jakiś czas tak nam wytłumaczą, jak to będzie wyglądało i jak będziemy to robić.
To kwestia informacji, myślę, i edukacji, jak prawie w każdym takim nowym procesie. Jeśli się stanie to przygotowane odpowiednio wcześniej i będziemy mieli szansę się z tym zapoznać, to jeśli to się przebije do masowej świadomości, to jest szansa, że ten chaos nie będzie jakimś głównym problemem, z którym się tam zetkniemy w tym miejscu, jako podatnicy zwyczajnie.
I nie będziemy wzywani przez skarbówkę do takich małych przewinień, typu ktoś zmienił datę urodzenia, niechcąco wpisał inną, inny rok, a zawsze trzeba było wybrać się osobiście do skarbówki. Zanim człowiek się dowiedział, o co chodzi, to się denerwował, bo zawsze się denerwuje, a tutaj już chyba takich sytuacji nie będzie, kiedy to wszystko będzie robił automat. Tylko się zastanawiam, co z pracownikami w skarbówce.
Myślę, że w tej chwili tam ministerstwie opracowują nowe prawo podatkowe. Na pewno nie będzie tak, że pracownicy skarbówki nie będą mieli pracy. Myślę, że przełożeni nałożą. Chociażby sprawa kontroli tego wszystkiego, także może zmienią się czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników, ale pracy na pewno będą mieli.
Z tym się wiąże jeszcze element w przypadku, tak jak pani redaktor wspomniała, może niekoniecznych wizyt w Urzędzie Skarbowym, to cały czas myślę, że będzie rosła rola podpisu kwalifikowanego i profilu zaufanego, o którym tu pan prezes wspomniał. To jest, myślę, że też taki element wspomagający jako narzędzie, które pozwoli nam mimo wszystko zaoszczędzić trochę czasu i drogą elektroniczną porozumieć się z organami skarbowymi.
I trzeba będzie tylko mieć nadzieję, że wszystkie nasze dane będą bardzo bezpieczne. No, ostatnio weszło RODO, tak, i co rozmawiam z przedsiębiorcami, to na RODO narzekają i się na razie obawiają, bo tak naprawdę zbyt wiele tutaj niewiadomych, wszystko wyjdzie w praniu. To nie może być trudne i nie może być takie straszne, na jakie to w tej chwili rzeczywiście wygląda. A ja jeszcze tylko słuchaczom podpowiem, co będzie można w ramach tego PIT-u elektronicznego robić, co podatnik będzie mógł zrobić. Między innymi będzie mógł zweryfikować i zaakceptować bez zmian, jeśli uzna, że nie są potrzebne. Będzie mógł poprawić, będzie mógł zmienić organizację pożytku publicznego, bo może tam się okazać, że ten system, który ma dostęp do naszych poprzednich PIT-ów wysyłanych elektrycznie, będzie po prostu z automatu by brał tę samą organizację, a może będziemy chcieli tak zmienić. Także to możemy robić. Podatnik będzie mógł uzupełnić dane, których nie posiada KAS, na przykład odliczenia IGZE, ulgi na kredyt, ulgi na internet, bo ulga na dziecko, no to będzie obliczana z automatu też domyślnie. No i można odrzucić taki PIT i po prostu rozliczyć się samodzielnie, tyle tylko, że będziemy musieli o tym cały czas pamiętać, żeby zajrzeć tam na ten portal, sprawdzić nasze dane i mieć świadomość, że ten PIT jest tam wygenerowany i coś musimy zadecydować. Zmieniamy temat. Jesteśmy w Kościerzynie. Dostępność komunikacyjna Kościerzyny jako stolicy powiatu kościerskiego. Burmistrz Kościerzyny, pan Michał Majewski, uważa, że ziemia kościerska stanie się bardziej atrakcyjną i pewnie ma rację, gdy prócz głównych traktów komunikacyjnych w stronę Trójmiasta zmodernizowane zostaną ciągi w kierunku środkowo-zachodniej Polski. Dlatego też przebudowa drogi 235, która łączy dwie drogi krajowe, K20 w stronę Szczecina i K22 w stronę Kostrzynia, przyczyni się do kierowania transportu samochodowego przez przewoźników z portów nadmorskich w kierunku środkowo-zachodniej Polski i stanie się alternatywną trasą dla dzisiaj obciążanych i obleganych traktów komunikacyjnych. W związku z tym niezbędne są przebudowy, niezbędne są remonty tych dróg 235, 221, ale właśnie dlaczego przebudowa tych dróg jest ważna według przedsiębiorców?
No, może ja zacznę. Kaszubski Związek Pracodawców robi wiele dla rozwoju, że tak powiem, równoległego wszystkich rejonów Kaszub. Jak w tej chwili obserwujemy, to najbardziej dynamiczny rozwój od strony Gdańska patrząc, to jest gmina Rzekowska, powiat Kartuski. Chcielibyśmy, żeby to było bardziej równomiernie rozwijane. Z tego względu też potrzebne jest wykonanie prac w infrastrukturze, żeby taką możliwość stworzyć. Tutaj jak gdyby tak dwa tematy stają przed oczyma. Pierwszy to jest kolej, drugie to są drogi. Tematy te trzeba równolegle rozwijać, dlatego że to, co wszystko uda się, że tak powiem, przeprowadzić i pasażerów namówić do tego, żeby korzystali z kolei, to nasze władze tutaj dużo w tym temacie robią, rozwój PKM-ki do Kościerzyny i te plany, które koleje państwowe mają, drugi tor do Kościerzyny i dalej do Bydgoszczy, to wszystko ma powodować, że będzie, jeśli pójdą pasażerowie do kolei, będzie nam na drogach autobusów, to samochodów, autobusów, które tych pracowników dowożą, one są bardzo niszczone. Tonaż, który w tej chwili przez te drogi przejeżdża, a szczególnie w tym okresie, jak jadąc w tej chwili z Żykowa w stronę Kościerzyny, jak patrzymy, to co któryś tam pojazd, to są z drewnem, to są wywożone z lasu, to są olbrzymie ciężary, one to drogi niszczą. To nie jeżdżą tylko tą drogą, ale również tymi krajowymi drogami poruszają się, ale muszą również korzystać z tego względu, że jest ciasno na tych krajowych. Muszą na te wojewódzkie drogi, na te 235 i 221. Zależy nam na równomiernym rozwoju, tak sumując. I jeśli to chcemy zrobić, to muszą tu być pewne działania podjęte przez władze wojewódzkie. Myślę, że również trzeba by to się zastanowić nad tym, czy władzom wojewódzkim wystarcza pieniędzy, bo wiemy, że tu jest problem.
No pewnie nie wystarcza.
Nie wystarcza. Czy na przykład nie trzeba zwiększyć dla województw odpływ odpisów z CIT-u, bo to jest problem i z tego województwa głównie żyją.
Mm-hmm. Ja myślę, że tutaj trzeba przyjąć jeszcze dwa podstawowe założenia, które są raczej dla nas oczywiste, czyli cały czas wzrost ruchu kołowego na drogach. Jak pan prezes powiedział, drogi krajowe mocno obciążone, jeśli chodzi, a z drugiej strony mamy czynnik całego mocnego wzrostu, jeśli chodzi o region kościerski. My jako inkubator to dostrzegamy dosyć dobrze, pracując tutaj już od 4 lat z przedsiębiorcami. Również z tej optyki trójmiejskiej, bo mam okazję zasiadać w Zarządzie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, to widzimy to, że jest istotny wzrost gospodarczy, a tutaj w Kościerzynie i okolicach mamy zagłębie i firm spedycyjnych, logistycznych, transportowych. I to powoduje, że ten wzrost jest na tym etapie niepohamowany i on generuje konkretne potrzeby związane z ruchem. Więc jeśli chodzi o kolej i transport, no głównie ciężarowy, to ta infrastruktura, żeby rozwój nie został zachowany, żeby mógł się dalej piąć, to jest właściwie poza sporem, że jest absolutnie niezbędne. Jeśli chodzi o kolej, to także mamy do czynienia z możliwością tego rozwoju zrównoważonego, o którym pan prezes tutaj wspomniał. Czyli cały czas rozkładanie tego ruchu, próba wzmocnienia tej morfologii w ramach regionu i te kierunki z Trójmiasta, które jest na samym końcu województwa, patrząc na mapę, nie mamy innej możliwości jak inwestować w infrastrukturę, żeby region dalej się rozwijał prężnie.
Mhm. Jeśli ja mogę coś tutaj dodać, to bym tak chciał wskazać na taką trochę inną drogę 214, która łączy jakby południową część Polski z Kościerzyną. I tutaj jest kwestia jakby łączności z autostradą A1, bo ta droga jest doskonale mi znana, bo tu jestem osobą przyjezdną z Łodzi i często z niej korzystałem, czy tam korzystam. I tutaj mamy tylko alternatywę taką, że ten odcinek do Zblewa, no to jest taki minimum moim zdaniem, bo wtedy możemy się wejść na drogę 20 i do autostrady dojechać, natomiast jakby kontynuując drogę na południe, bezpośrednio na Skurcz, no to tam samochód ciężarowy na pewno ma kłopot, bo de facto jeśli chce do autostrady dołączyć jak najszybciej, to musi jechać przez miasto. Chyba że jedziemy wtedy na Warlubia i wtedy wpinamy się w autostradę. Także moim zdaniem tutaj też jest ważny ten aspekt, to jest drogi 214, o której tutaj pani nie wspomniała. Tak?
Do tego jeszcze można dołączyć jeden element taki bardziej może od strony ludzkiej, bo w tych analizach, które są dostępne już od lat początków 2000, to odcinki dróg, o których rozmawiamy, cały czas są wskazywane na mapie jako drogi niebezpieczne.
No też właśnie, dla pieszych. Bardzo wypadkowe też.
Bardzo wypadkowe, bardzo o wysokim wskaźniku niebezpieczne, czyli jakby świecą się na czerwono. Na wszystkie analizy wskazują, że ten ruch no, generuje sporą ilość takich zdarzeń albo potencjalnych zdarzeń też dla pozostałych uczestników, tak? A mówimy o wielkich programach związanych z ruchem rowerowym, wzrost ilości ścieżek, wzrost jakby aktywności fizycznej mieszkańców, to te elementy się po prostu sobą łączą i tutaj dochodzi do silnej kolizji i to niebezpieczeństwo jest chyba rosnące w tym zakresie. Mhm.
No taka najgorsza chyba droga to 221, chociaż pewnie od Kornego do Chojnic nie jest lepsza. Tam były takie próby, żeby namówić Dyrekcję Generalną Dróg, żeby tą drogę od Kornego do Chojnic przejąć. Jak Państwo popatrzą na mapę, to dużo właśnie rozwijający się port w Gdyni powoduje to, że odjeżdżają samochody przez Żukowo właśnie na Kościerzynę, próbują na Poznań i dalej Słubice się przedostać. Także jest to ważna droga. Wydaje mi się, że trzeba by lobbować wśród Generalnej Dyrekcji dalej, żeby jednak tą drogę przejąć jako i zrobić tą drogę odcinkiem krajowym. Natomiast 221 to jest z Kościerzyny przez Nową Karczmę do Gdańska. No kto tam jedzie, to widzi, co tam jest. I należy tylko tutaj szukać możliwości, bo tak, dostały samorządy, to dawne tak zwane schedynówki, przejęło to wojewoda i, że tak powiem, wspomaga w tej chwili te drogi powiatowe, drogi gminne. Natomiast te drogi wojewódzkie zostały jak gdyby jakoś same tak pominięte,
sobie.
Tak, same sobie,
troszkę krajowymi, a lokalnymi.
A lokalnymi. Tutaj wojewoda na te drogi wojewódzkie nie daje w tej chwili żadnej dotacji i w związku z tym myślę, że jedyną drogą to jest wnioskowanie, żeby jednak poprawić procentowy udział PIT-u w dochodach województwa, tego CIT-u, przepraszam, w dochodach województwa, bo z tego głównie województwa są finansowane.
Mm-hmm. Dzisiaj będzie ważne spotkanie z wicemarszałkiem Świlskim tutaj w Kościerzynie. Spodziewają się Państwo jakichś konkretów? Spotkanie z przedsiębiorcami.
To jest powrót. Myśmy to w grudniu się spotkali, rozmawialiśmy o sprawach cudzoziemców. W tej chwili umawialiśmy się wtedy, ponieważ były pytania do marszałka Świlskiego. Umawialiśmy się do tematu. Wrócimy i do dzisiaj wracamy. Chcemy przeanalizować, jak mówią, zbiorowa myśl, zbiorowe zdanie, to zawsze może coś tam się wymyśli. Długowej przyjdzie i żeby w jakiś sposób tutaj pomóc władzom wojewódzkim jako Związek Pracodawców i nie tylko, żeby władze skąd szukać tych pieniędzy, bo jak powiedzieliśmy, no jest ta próżnia jakaś taka, wytworzyła się między wojewódzkimi, a finansowaniem dróg wojewódzkich, a lokalnymi. I będziemy to starali się, być może namówimy inne związki pracodawców, żeby do władz wystąpić, żeby ten odpis CIT-u zwiększyć, żeby dać możliwość tym władzom wojewódzkim. Nie?
A taki problem jest w całej Polsce, czy tylko to jest taka nasza specyfika pomorska, że my to mamy?
No jest to. Jeśli patrzymy po Polsce, jak się jeździ, to jeśli drogi krajowe mają już obwodnice generalnie, to rzadko spotyka się, żeby jednak te obwodnice były na drogach wojewódzkich. Chociaż tutaj niektóre województwa, jak wspomnę, ja tam po Wielkopolsce troszkę jeździłem, to mają już jednak sporo na drogach wojewódzkich właśnie, ale też i położenie naszego...
No właśnie, ta specyfika.
Właśnie, specyfika położenia, że to Trójmiasto i władza jest z boku i wszystkie drogi prowadzą w to miejsce w porównaniu z innymi województwami, gdzie jest jakoś taki wianuszek wokół tych powiatów, a tu inaczej inna specyfika jest, dlatego te drogi są bardziej obciążone, bo ta ilość pojazdów z całego województwa mieści się na tych kilku drogach, które są bardzo niszczone.
Jak pan jeździ z Łodzi, widzi pan tę dużą różnicę? Właśnie te inne rejony, tam bardziej centralne, a nasze Pomorze, widać to znaczy, takie zaniedbanie na tych wojewódzkich?
Czy w Łodzi myślę, że tak od dwóch lat jest na pewno dużo lepiej, tak? Jest obwodnica zrobiona, są dwie autostrady, tak? To już dużo wcześniej było zrobione, także na pewno połączenie z Łodzią, Łódź, powiedzmy Gdańsk jest jak najbardziej pozytywne, tak? Bo jest autostrada, natomiast jeśli chodzi tutaj dojazd do Kościerzynu, niestety nie, właśnie przez tą drogę 214. No bo wiadomo, osobowy samochód da sobie radę, natomiast no nie wyobrażam sobie tam samochód ciężarowy, który za miejscowością Skurczy gdzieś tam, powiedzmy, próbuje się dostać na autostradę. Mhm. Raczej tam jest ciężko. Chociaż też widać samochody ciężarowe też, jak pan tutaj powiedział, z drewnem wożą, tak? Także no, ale na pewno nie jest to najlepsze rozwiązanie tą chwilę i na pewno powinno być dużo lepiej.
No, miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi. My będziemy do tematu pewnie nie jeden raz wracać, bo przecież chodzi tutaj o rozwój gospodarczy i regionu, i całego województwa. No to jest bardzo ważne, a drogi są takim krwioobiegiem, które wszystko łączą. To jest niesamowicie ważny element, który spaja wszystko. A żeby można było wozić towary, żeby były drogi, potrzebny jest też rozwój przedsiębiorczości. I ostatnio bardzo dużo mówi się o wspieraniu przedsiębiorczości w skali kraju, województwa, regionu, czy też małych gmin. No i właśnie, jak to wspieranie przedsiębiorczości idzie w Kościerzynie?
No ja mam okazję zarządzać operacyjnie od niedawna inkubatorem przedsiębiorczości, ale w projekcie jesteśmy od samego początku. Mieliśmy okazję wygrać konkurs otwarty, który ogłosił lider projektu Miasto Kościerzyna. Jeśli chodzi o inkubator, działamy w sieci inkubatorów, gdzie są jeszcze Kartuzy, Lęborg i Bytów i no, mierzymy się z tym zadaniem, staramy się tworzyć warunki. Na to postawiłbym duży nacisk, na słowo warunki, czyli warunki do inkubowania nowych firm, bo większość, ponad 70% firm w naszym obiekcie są to firmy dopiero co założone, które przez 3 lata mogą korzystać z preferencyjnych warunków najmu, z sal konferencyjnych, wsparcia, konsultacji. i z naszej optyki widać, że jest to kierunek słuszny, aczkolwiek jest to wyzwanie na pewno, ponieważ no, rynek dla młodych firm, które mają wysoką, że tak powiem, mówiąc brzydko, umieralność, czyli bardzo mało jest w stanie przetrwać na dosyć coraz bardziej konkurencyjnym rynku, to widzimy, że jest im trudno, ale taki projekt w regionie, bo Trójmiasto to jest jakby troszkę inna optyka, łatwiej jest większy rynek, tutaj jest ciężej o wsparcie, ale staramy się przy pomocy też i Kaszubskiego Związku Pracodawców, my jako troszeczkę jako konsorcjum, bo i Regionalna Izba, i Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości pomogły nam ten konkurs wygrać i tą najlepszą ofertę złożyć miastu. Staramy się współpracować i z miastem, z gminą, także z powiatem. Jeśli chodzi o inkubację, to jest taką naszą ambicją, żeby inkubować naprawdę absolwentów, odważnych, młodych ludzi, którzy nie boją się pójść na swoje od samego początku. I stąd jesteśmy ostrożnymi optymistami. Mamy takie widzenie problemu, że jedyną wadą, którą w Polsce, to jest generalna dyskusja, jest kwestia siły oddziaływania instytucji otoczenia biznesu na rynek, a to jest bezpośrednio związane z reprezentatywnością, czyli brak obowiązkowego uczestnictwa w organizacjach samorządu gospodarczego skutkuje brakiem reprezentatywności i ten głos czasami jest słabo słyszalny albo się rozprasza. Ale no, jesteśmy otwarci, szukamy cały czas nowych inicjatyw i to jest naszą taką główną, naszą ambicją, żeby dawać wsparcie młodym, pomagać dobrym obiektem, nowoczesnym, wyposażonym kompletnie, w sprzęt komputerowy, w biura, w meble, więc myślę, że tutaj powiat kościerski podjął dobrych parę lat temu słuszną decyzję i idziemy tą drogą, nie bez przeszkód, ale myślę, że budujemy ten gmach powoli i dosyć skutecznie.
A my do przedsiębiorczości w Kościerzynie wracamy po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś z Kościerzyny, jesteśmy w browarze Kościerzyna. Dziś goście Jarosław Kołodziejski, dyrektor browaru, Damian Mucha z Pomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. No i wracamy do tej przedsiębiorczości. Jak tutaj idzie z tą przedsiębiorczością, z rozwojem, z wspieraniem w Kościerzynie?
Kaszubski Związek Pracodawców tutaj podejmuje wiele inicjatyw, staramy się w porozumieniu z władzami, ze starostą, z burmistrzem, z wójtem gminy organizować różnego rodzaju spotkania, różnego rodzaju przedsięwzięcia, które ułatwiają funkcjonowanie przedsiębiorców, bo nie zawsze w nawale tej pracy przedsiębiorca, który zatrudnia kilkanaście osób, już nie mówiąc o większych, to na bieżąco czasami nie śledzi tego, co się zmienia w prawie i tak dalej. Musimy w związku z tym, wchodził jednolity plik kontrolny, zrobiliśmy kilka spotkań, sprawa cudzoziemców, już to szeroki temat. Myśmy tutaj spotkania robili w Kościerzynie, w Kartuzach, w Bytowie na temat środków unijnych, dlatego jest tych spotkań, że tak powiem, dość sporo. Natomiast widzimy, że jest i tu zainteresowanie duże, bo i tematyka jest szeroka. Tutaj sprawa cudzoziemców na przykład. To nie jest tylko to, że wy się marcie, przedsiębiorcy, co dalej zrobić, bo jest w kłopocie przedsiębiorca, który ma 100 osób zatrudnia. Z tego na przykład połowa to jest przedsiębiorców, pracowników zagranicznych. Ale też i z drugiej strony spójrzmy tak, firma dobrze chodzi, dobrze funkcjonuje, ma zamówienia i co ma robić. Nie ma innego wyjścia. Musi szukać, albo odpuszcza, z reguły to się nie dzieje, tylko myśli o rozwoju firmy. W związku z tym szuka różnych możliwości. Te możliwości praktycznie to są tylko jedne. Szukanie wśród tych zagranicznych pracowników, którzy do nas przyjeżdżają. W związku z tym tutaj staramy się ułatwiać spotkania robić, przybliżać te fundusze europejskie. Był temat RODO teraz, aktualnie na dzisiaj. No, zrobiliśmy kilka spotkań na temat RODO i nasze firmy dzisiaj w Rzekowie też w tej chwili się odbywa spotkanie dla naszych przedsiębiorców.
Ja myślę, że jeszcze tych spotkań potrzebnych będzie w sprawie RODO dużo.
Tak. Jest temat na czasie i wszystkich to tutaj interesuje. Także staramy się przy współudziale władz organizować tak tutaj życie przedsiębiorców, żeby jak najlepiej mogli funkcjonować i się zajmować swoim biznesem przy pomocy ze strony samorządów.
Mhm. A czy te większe przedsiębiorstwa albo te, które już funkcjonują na rynku, jakoś mają swój wkład w to, żeby zaszczepiać przedsiębiorczość wśród młodzieży? Też kwestia startupów tutaj z inkubatora. Jakie jest zapotrzebowanie na tą pomoc? Jakie są też inicjatywy, z którymi wychodzą przedsiębiorcy i też jakie są pomysły, jakie pomysły mają młodzi ludzie? Czego oni potrzebują?
Może jeszcze tutaj dwa zdania. My mamy 6 na przykład spotkanie Kaszubskiego Związku Pracodawców w największej firmie tutaj na terenie Kościelskim w Lubianie i tam chcemy, poprosiliśmy kierownictwo Lubiany, żeby podzieliło się doświadczeniami, jak wygląda współpraca tego typu firm z małymi podmiotami, właśnie kilkunastoosobowymi i również jak funkcjonuje, że tak powiem, marketing w takiej dużej firmie, szczególnie za granicą, zależy nam na wszystkim na eksporcie, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami. To jest taki etap też o pokazanie. Podzielmy się, te duże firmy, żeby się podzielić.
I że można, że można. To nie jest jakieś marzenie ściętej głowy, że można sobie świetnie radzić na rynkach zagranicznych, mimo że jest się firmą z małej miejscowości, ale rzeczywiście da radę. No, to wsparcie będzie potrzebne.
Ja myślę, że to, co jest istotne w tej współpracy, to w myśl tej starej zasady, żeby myśleć globalnie, ale działać lokalnie bardzo. Więc staramy się i z starostwem powiatowym, i z miastem, z gminą analizować i barometr zawodów, czyli to narzędzie, które mówi o deficytowych zawodach, sugerować rozwój kierunków kształcenia, bo to jest bardzo istotny element, który pozwala budować tą tkankę i szansę na przyszłych pracowników dla firm z tego regionu, a mamy tutaj do czynienia głównie z tematami transportowo-logistycznymi, spedycyjnymi, a także z szeroko rozumianą branżą budowlaną. I to są te projekty, które staramy się realizować, ale my właściwie taką diagnozę, którą podjęliśmy, że musimy zacząć tak naprawdę od przedsiębiorczości już w szkole podstawowej, żeby móc potem kierunkować ten rozwój, żeby nie produkować zawodów nadwyżkowych, nie produkować ludzi z wykształceniem, które nie będzie miało na rynku zastosowania i to monitorowanie rynku, mentoring właśnie z dużymi firmami, którym pomagamy też jako Regionalna Izba i projekty stażowe i projekty takie typowo rozwojowo innowacyjne pozwalają i startupom i firmom już o pewnym takim stażu podejmować wyzwania. Poszukujemy wspólnie środków takich na projekty ryzykowne, innowacyjne. To jest jakby główne sedno tego, czym się staram zajmować, czyli odbierać sygnały z rynku i komunikować tych przedsiębiorców, łączyć ich, bo ten networking, te spotkania, o których pan prezes wspominał, które też jako izba staramy się organizować, projekty unijne, które staramy się dla przedsiębiorców realizować oraz projekty, które są często takim wyzwaniem. Kaszubski Związek też jest członkiem takiej grupy, która będzie współpracowała przy realizacji nowego projektu Centrum Arbitrażu i Mediacji. To jest też element, który kiedy chcemy z przedsiębiorcy zdjąć, ten element konieczności dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, a raczej w kierunku pójść w mediacji. To jest nowy, dosyć ambitny projekt, z którym teraz ruszamy i będziemy też mieli jako jedni z nielicznych w województwie taką możliwość też kolejnego, to jest też element wsparcia, zaoszczędzenia kosztów i czasu. To są elementy kluczowe.
Starosta Kościerski podpisała umowy z 3 przedsiębiorcami z powiatu na temat kształcenia, że będą pod te firmy kształcić pracowników, a firmy wzięły na siebie sprawę stażów, przygotowania, praktyk i tak dalej. Zapoczątkowaliśmy to w powiecie kartuskim, robi to w tej chwili powiat już kościelski, jak widzimy, i widzę, że powiat bytowski też w najbliższym czasie takie przedsięwzięcie podejmuje.
Ja się zastanawiam tylko, na ile są atrakcyjne lekcje przedsiębiorczości, czy pracodawcy trafiają do szkół podstawowych, bo chyba to już na tym etapie powinno się zacząć i nie na zasadzie, że to nie jest lekcja historii, to nie jest lekcja matematyki, więc dzieci mają oddech i traktują to po prostu jako pewnego rodzaju odskocznie, tylko jak to zrobić, żeby to było dla nich naprawdę atrakcyjne?
My prowadzimy od 4 lat praktycznie. Takie, ale to w gimnazjach, no tutaj w chwili na skutek...
To już poważniejsza młodzież.
Tak, ale na skutek reformy w tej chwili to będziemy musieli pewnie do szkoły podstawowej wrócić, bo tam się wybiera się szkołę i tam staramy się muszę powiedzieć, jak bardzo duża różnica między tym, co 4 lata temu było, dzisiaj. Dzisiaj, 4 lata temu, to jak się zapytało, gdzie, do jakiej szkoły, gdzie chcesz iść, to większość było, podnosiła rękę do ogólniaka. Dzisiaj jest odwrotnie, do ogólniaka kilka osób, reszta do szkół zawodowych i technicznych. Na takich spotkaniach doświadczenie mamy takie. Przekazujemy, młodzież nie zna, również nauczyciele nie wiedzą dokładnie, jakie zawody, jakie firmy u nas już funkcjonują. My to przekazujemy, te listy. Mówimy, w tej gminie, w waszym powiecie jest i takie, takie, takie. No, młodzież czasami zdziwione, że taką w ogóle szansa jest tutaj i pracę w takiej firmie dostać, że takie zawody tutaj są. Trzeba to pogłębiać. Wrócimy pewnie teraz, zamiast skończymy gimnazję, wrócimy pewnie do szkoły podstawowej, bo widać, że jest taka potrzeba.
No i oby to się kręciło i przynosiło odpowiednie skutki. I jeszcze jakiego wsparcia przedsiębiorczości by potrzebowały takie firmy jak pańska?
Tak, w moim przypadku z racji tych rzeczy, które tutaj się zajmuję w tym przedsiębiorstwie, no to na przykład dla mnie taka pomoc to jest na przykład świadczona przez urzędy, z którym mam kontakt, tak? Ja zauważam taką tendencję nawet od kilku lat, że urząd jest pomocny, tak? Zamiast tam kluczyć po ustawach i tak dalej, zawsze można się zapytać. Te pytania oczywiście jest nieoficjalnie, odpowiedź też jest nieoficjalna, ale zawsze już człowieka, że tak powiem, człowiek jest naprowadzony, wie o co chodzi i tak dalej, a potem wymieniamy się pismami oficjalnymi i sprawa, można powiedzieć, że jest załatwiona. I tak jak tutaj wspomniałem, tutaj może nie tyczy się tylko urzędów, które mamy tutaj na miejscu w Kościerzynie, a tutaj chciałem z tego miejsca wymienić na przykład sanepid, ale na przykład urząd celno-skarbowy czy skarbowy, znaczy celny i skarbowy w miejscowości Gdyni, bo pod ten urząd podlegamy na przykład.
I to jest bardzo pomocne,
dla mnie jest pomocne,
kiedy można spokojnie podyskutować, tak.
No jeśli mam jakiś tam problem, tak, także jakaś zawsze ta odpowiedź, nawet nieoficjalna, na pewno dużo ułatwia mi tutaj jakby zarządzanie tymi wszystkimi rzeczami i po prostu mniej czasu muszę na to poświęcić, a efekt jest taki, jaki powinien być. Także dla mnie to jest wsparcie i tego tutaj oczekiwałem i to otrzymałem. Także
i tak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorców z urzędami. Jasna, sprawna i współpraca, która przynosi odpowiednie efekty, a co najważniejszym efektem, rozwój gospodarczy firm, regionu i bogacenie się pracowników. Jarosław Kołodziejski, Damian Mucha, Zbigniew Jarecki, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś z Kościerzyny, jesteśmy w kościerskim browarze. Dziś goście Jarosław Kołodziejski, dyrektor browaru, Damian Mucha, prezes Pomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Podstawowy dochód bezwarunkowy. Ostatnio sporo na ten temat się mówi. Ekonomiści alarmują, świat się bogaci w sposób bardzo, ale to bardzo nierówny. 82% nowo wytworzonego majątku w ubiegłym roku trafiło w ręce 1% najbogatszych w globalnej populacji. Tymczasem niespełna 4 miliardy najbiedniejszych ludzi na świecie, to jest prawie 50%, nie dostało w tym samym czasie nic. Nierówności będą narastały, do tego robotyzacja, dalsze biednienie biednych. Na ile podstawowy dochód bezwarunkowy to potrzeba, a na ile utopia?
Ja myślę, że temat...
Zbigniew Jarecki. Temat,
tak, pierwszy Szwajcarzy tutaj zrobili referendum, ale jak wypadło, to wiemy. Nie zgodzili się na to. No, próbują w tej chwili Finowie, taki program prowadzą, tam ileś parę tysięcy osób dostaje to jakieś tam wynagrodzenie w euro.
Niezależnie, czy pracują, czy nie pracują.
Tak, czy ma pracę, czy nie. Natomiast trzeba spojrzeć szerzej na to wszystko, dlatego że coraz mniejsza grupa ludzi ma coraz większy kapitał. I to zaczyna pękać. Ten kapitał nie jest inwestowany generalnie. On jest tylko fruwa, że tak powiem, po całoświatowych giełdach i gra się na tych giełdach. Ci właściciele tego kapitału wywołują kryzysy. Kryzys 2008 czy pozostałe to są wywołane przez właśnie gry giełdowe. I myślę, że
no
tutaj...
No tak, bo można było równie dobrze zarobić na spadkach, prawda?
Dokładnie tak. Można było, i ponieważ tutaj cały czas, do czego dochodzimy, że jest wyższa stopa wzrostu z kapitału, więcej się zarobi niż wzrost następuje gospodarczy. Ci, co ludzie te duże kapitały mają, one nie są inwestowane. problem chociażby szerzej spojrzeć na sprawę uchodźców i tak dalej. Jeśli tych kapitałów, które są, nie zainwestujemy na przykład w Afryce, to się tego tematu nie zamknie. Ponieważ temat wraca i coraz szerzej, załóżmy, gdzie jest rozpatrywany, widzimy to, to są najbogatsze państwa świata. Jak na to na dzisiaj stać? Nas, gdyby to, oczywiście nas na to nie stać. Wiemy, jak zadziałał 500+, tutaj jakie to są wydatki budżetowe, a co dopiero, gdyby to miało zadziałać na wszystkich, na obywateli i jakąś tam
sumę. Chociaż u nas niektórzy mówią, że 500+ jest takim jakby przykładem tego bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Coś podobnego, tak, jakaś namiastka tego jest. Natomiast na pewno to będzie dyskutowane. Myślę, że około historii się nie zatrzyma, chociaż można tutaj różnie mówić o Marksie, o filozofii i tak dalej. I on tylko o historii do przodu pójdzie. I tutaj następuje, stoimy przed jakąś tam ścianą. Co zrobić z tym wielkim kapitałem, który jest nagromadzony u bardzo małej grupy ludzi, bo to spowoduje to...
Ludzie też nie wydają tych pieniędzy. Oni nie będą konsumować tego. To na konsumpcję w danym kraju nie wpłynie, bo ileż można mieć jachtów?
Różnice w dochodach będą powodowały niezadowolenie tych, którzy nie mają. I którzy
walczą tak naprawdę o przetrwanie.
Rewolucja z 17 roku już też z karabinami nie powtórzy, ale to jest jakaś to, co się dzieje z cudzoziemcami, ta wędrówka ludów, to jest jakaś rewolucja, bo to jest szukanie lepszego sposobu na życie, no, gdzie się lepiej urządzić w bogatszym kraju, a nie w biednym. Nie?
Mhm. Mogę ja się odnieść do tej kwestii, no to uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Może nie na tą chwilę, nie na te czasy, może nie tutaj jeszcze w Polsce, dlatego że to są za duże koszty, tak jak tutaj pan prezes wspomniał. Natomiast docelowo, tak mówiąc górnolotnie, to jakby jest wyższy poziom rozwoju ludzkości. Każdy będzie miał gwarantowany dochód, niezależnie od tego, czy będzie pracował, czy nie. Natomiast mając na uwadze to, że rozwój robotyzacji, automatyzacji postępuje i dobra będą wytwarzane przez maszyny, to de facto będziemy potrzebowali ludzi, którzy co najwyżej będą te maszyny obsługiwali. Natomiast pozostała część, że tak powiem, ludzkości będzie mogła się jakimiś innymi tematami zająć, niekoniecznie pracą.
Ale będą mogli się dokształcać, na przykład ale tutaj, rozwijać chodzi... artystycznie.
Nie wysługa dużo ludzi potrzeba do pracy.
Jeśli się to też poczyta na temat właśnie tego gwarantowanego dochodu, to taki plus, taki powiedzmy przyziemny jest między innymi taki, że jeśli każdy miałby zagwarantowane jakieś pieniążki, które by gwarantowały minimalne tam przeżycie, no to na przykład jest pomocny przy zmianie pracy, bo wtedy ten człowiek decyduje się na zmianę pracy, wie, że jest jakieś ryzyko takie, że może się tam nie sprawdzić, może się nie powieść i tak dalej i wtedy będzie bezrobotny. Może tak się zdarzy, że tego zasiłku dla bezrobotnego nie będzie miał, tak, nie będzie mu przysługiwał, a tutaj będzie miał taki dochód, który będzie mu gwarantował to, że będzie mógł przeżyć, tak? Albo stwierdzi na pewnym etapie swojego życia, że chce też pracę zmienić, ale na przykład nie ma jakiejś, nie tyle predyspozycji, co nie ma jakiejś umiejętności, chciałby jej nabyć, no to wtedy mógłby się zdecydować na przykład na jakąś dodatkową szkołę czy jakieś kursy, które niekoniecznie mógłby pogodzić z teraźniejszą pracą. Także moim zdaniem pomysł jest dobry, może na tą chwilę jeszcze utopijny, ale wszystko przed nami. Tak.
Znaczy, na pewno jest to głos dyskusji, bo mamy do czynienia z sytuacją niestabilną dotyczącą rynku pracy, już mówiąc lokalnie czy globalnie, bo miliardy ludzi mieszkają w Chinach, w Indiach, tam tych ludzi przyrasta i młodych ludzi i nie da się tego wszystkiego tam zatrzymać. Ludzie szukają, tak jak pan profesor mówił, lepszego życia, szukają mając wzorce. Świat jest bardzo małą globalną wioską, ilość informacji o poziomie życia jest wystarczająca. Tutaj ten dochód gwarantowany na tym etapie jest rzeczywiście ekonomicznie trudny dla nas, jako państwa do wdrożenia, bo jest, niesie ogromne koszty budżetowe, które są właściwie niemożliwe teraz nawet do zaplanowania. Ale jest to głos dyskusji. Robotyzacja, automatyzacja to też tak, to są procesy, których też już nie zatrzymamy, a musimy pamiętać, że bezrobocie mamy bardzo niskie teraz, ale głośno się przecież mówi o tym, że wielu ludzi, którzy pracują w tradycyjnych zawodach, tradycyjnych nawet usługach, tak jak ubezpieczenia czy banki, ci ludzie po prostu zwyczajnie stracą pracę, bo dojdzie do sztuczna inteligencja, robotyzacja spowoduje, że nie będzie zapotrzebowania na ich pracę, i to wymaga zmiany, a zmiana zawsze, ludzie zawsze ze zmianą wiążą ryzyko. I tutaj można się zgodzić tutaj z panem dyrektora opinią dotyczącą tego, że pieniądze, wsparcie mogłoby pozwolić podejmować decyzję o zmianie kształcenia czy o rozwoju, choć tutaj to się kłóci z taką typowo liberalnym czy podejściem do tego, że rynek zawsze ma rację jednak na koniec i tu pytanie, czy takie poziom wsparcia nie zaburzą kruchej równowagi, której dowodem są te kryzysy ciągłe czy działania spekulacyjne w skali makro.
Taki eksperyment swego czasu w latach 70. Kanada w jednym z miasteczek przeprowadziła. Był dochód właśnie taki bezwarunkowy, podstawowy w jednej z biedniejszych dzielnic, bo to się dzielnicę objęło. I efekty były, bym powiedziała, bardzo obiecujące i znakomite, bo po pierwsze ludzie przestali chorować. Spadła liczba osób, które biegały po różnego rodzaju instytucjach publicznych po pomoc, bo one już tej pomocy nie potrzebowały, miały ten dochód podstawowy, zaczęły się leczyć. Spadła przestępczość. Ludzie mieli ten dochód, więc zaczęli te pieniądze jakby na zupełnie inne rzeczy przeznaczać. No i co więcej, wzrost, właśnie to, o czym pan mówił, kształcenia. Ludzie zaczęli chodzić do szkół, bo tam były też sytuacje takie, że niektórzy nie mieli podstawowego wykształcenia w tamtym czasie. I no, zmieniło się generalnie na dobre. Niestety nie wiem, z jakiego powodu zarzucono po kilku latach ten eksperyment, ale oczywiście był tam też jakiś procent osób, które no, wykorzystywały te pieniądze na zupełnie inne cele niż powinny, ale to tak zawsze będzie i trzeba mieć na uwadze, że ten jakiś procent właśnie taki będzie i tyle, dokładnie. Niemniej jednak tu wygląda na to, że to się wtedy sprawdziło. Zmieniamy temat. Unia zakaże sprzedaży gorszych produktów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niby taki sam proszek, ale ten kupiony w Niemczech pierze lepiej. Niby taki sam batonik, ale w niemieckim batoniku jest masło, a w tym na rynek polski olej palmowy. Teoretycznie takie same produkty w Niemczech czy Francji mają po prostu lepszy skład. Teraz Unia pracuje nad przepisami, które tego zakażą. No to ja bym zapytała, dlaczego tak późno?
Właśnie, to trzeba przyklasnąć i dyskusji na ten temat.
Od nie wielu lat mamy do czynienia, że to ta nisza została dostrzeżona przez polskich przedsiębiorców, bo te sklepy, może nie w Trójmieście, ale wszędzie właściwie, ale już tutaj również w regionie oferowały produkty tak zwane z Niemiec. Oryginalnie to się cieszyło dużym powodzeniem. No tutaj jest przykład, nie wiem, to może tak przekornie można powiedzieć, że tak jak raczej jesteśmy chyba ostrożni i raczej krytyczni co do mocnego przeregulowania unijnego naszego życia gospodarczego, to tutaj trudno się nie zgodzić, że żeby to było na równych zasadach, żeby ten produkt w równej cenie i z równą jakością był dostępny dla wszystkich uczestników rynku. To tak można to chyba skonstatować.
No, władze Unii stworzą też system do łatwego porównania składów różnych towarów i czy to odstraszy potencjalnych kombinatorów, bo tak się zastanawiam, że jednak przedsiębiorczość też jest kreatywna, jeśli chodzi o pewnego rodzaju oszczędności.
To znaczy, jeżeli tutaj mogę parę słów tutaj dodać, to tak, no takie praktyki, to znaczy może nie tyle, że produkt niemiecki na rynek polski jest gorszy, ale mając na uwadze, powiedzmy, tak zwane marki prywatne, no to klient już wymusza na przedsiębiorcy to, żeby w jakimś tam stopniu zaoszczędzić, czyli szuka się tańszych substytutów, tak? Które niekoniecznie powodują to, że produkt jest gorszy, ale na pewno można taniej go wyprodukować.
No ale można powiedzieć, że produkujemy z gorszego składu, bo klient w Polsce nie zapłaci tyle samo, co w Niemczech, tak, ale z drugiej strony pewne rzeczy w Niemczech są tańsze.
Ale też jest taki ważny aspekt, że nie możemy zrobić produktu jednego, dedykowanego na wszystkie rynki świata, dlatego że w pewnych obszarach taki produkt się nie sprzeda. Tak czy siak, nawet nie chodzi o aspekty ekonomiczne, żeby nie za drogi, tylko na przykład jakieś smakowe, że na przykład ta nacja preferuje to, tamto.
To można wyprodukować inny, a nie pod tą samą nazwą. Jeśli jem jeden batonik, który tak samo się nazywa w wielu krajach, to niech on będzie identyczny.
Coca-Cola to Coca-Cola, tak? To
musi być. I nie będziemy jej reklamować. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jarosław Kołodziejski, dyrektor Browaru Kościerskiego, Damian Mucha, prezes Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.